Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Katedra i Bazar to zbiór esejów Erica S. Raymonda o sposobach tworzenia oprogramowania, przede wszystkim wolnego i otwartego. Najważniejszy esej, przedstawiony po raz pierwszy w roku, wyrósł z obserwacji rozwoju jądra Linux oraz doświadczeń autora z projektem Fatmail. Raymond przeciwstawia dwa style pracy. Katedra oznacza rozwój kontrolowany przez niewielką grupę, z ostrożnymi wydaniami i silnym centralnym kierownictwem. Bazar oznacza proces otwarty, rozproszony, pełen równoległych pomysłów, częstych wersji i publicznej dyskusji. Książka nie jest technicznym podręcznikiem programowania ani historią Linuxa. To polemiczna analiza organizacji pracy, motywacji współtwórców i wartości recenzji prowadzonej przez społeczność. Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego otwarty rozwój może tworzyć złożone, niezawodne programy, mimo że z zewnątrz wygląda chaotycznie. Wydana w 1990 roku publikacja stała się jednym z tekstów, które pomogły ukształtować publiczne rozumienie ruchu open source i jego znaczenia dla branży technologicznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Katedra i Bazar jako dwa odmienne modele koordynowania pracy. Centralna metafora książki nie sprowadza się do prostego podziału na oprogramowanie zamknięte i otwarte. Katedra opisuje sposób pracy, w którym mały zespół projektuje system według względnie spójnego planu. Kontroluje dostęp do rozwijanej wersji kodu i udostępnia użytkownikom, przede wszystkim gotowe wydania. Taki model ułatwia zachowanie jednolitej architektury oraz jasne przypisanie odpowiedzialności, lecz może ograniczać tempo informacji zwrotnej. Bazar działa inaczej. Kod i problemy są widoczne publicznie, a uczestnicy mogą zgłaszać poprawki, testować wersje rozwojowe oraz proponować własne kierunki zmian. Zamiast jednego, kompletnego planu pojawia się ewolucja produktu pod wpływem wielu użytkowników i współautorów. Raymond podkreśla, że pozorny nieład nie oznacza braku zasad. W praktyce projekt potrzebuje opiekuna zdolnego wybierać poprawki, utrzymywać standardy i komunikować kierunek rozwoju. Różnica leży więc w przepływie wiedzy i możliwości uczestnictwa, a nie w całkowitym usunięciu przywództwa. Metafora pozostaje użyteczna, także poza programowaniem, ponieważ pokazuje napięcie między kontrolą centralną a wykorzystaniem wiedzy rozproszonej. Książka przekonuje jednak głównie na gruncie kodu, gdzie wkład uczestnika można sprawdzić. Przetestować i włączyć albo odrzucić bez konieczności przyjmowania całej jego wizji projektu. Po drugie, wczesne i częste wydania jako mechanizm uczenia się projektu, jedną z najbardziej rozpoznawalnych zasad Raymonda jest publikowanie wcześnie i często. Nie chodzi o beztroskie udostępnianie programu, który nie wykonuje żadnego użytecznego zadania. Chodzi o wypuszczanie działającej, choć niepełnej wersji, gdy może ona już trafić do osób skłonnych ją używać i zgłaszać problemy. W modelu bazaru wydanie jest narzędziem komunikacji. Użytkownicy pokazują, które funkcje są rzeczywiście potrzebne, w jakich środowiskach program zawodzi i jakie założenia twórców były nietrafne. Dzięki temu decyzje projektowe mogą opierać się na obserwowanym użyciu, a nie wyłącznie na przewidywaniach małego zespołu. Raymond zestawia tę praktykę z długim ukrywaniem prac rozwojowych, które opóźnia kontakt z realnymi błędami i wymaganiami. Częste wydania mogą również podtrzymywać zaangażowanie współpracowników, ponieważ widzą oni skutki własnych poprawek. Zasada ma jednak warunki brzegowe. Potrzebne są czytelne oznaczenia stabilności, możliwość cofania zmian, testy oraz osoba odpowiadająca za łączenie wkładów. Bez nich szybki rytm łatwo zmienia się w chaos. Współczesne praktyki ciągłej integracji i publicznych repozytoriów przypominają tę logikę, choć książka powstała, zanim narzędzia te stały się powszechne. Jej istotna myśl brzmi, że niedoskonała informacja zwrotna uzyskana wcześniej bywa cenniejsza niż perfekcyjny plan, sprawdzony zbyt późno. Po trzecie, prawo Linusa i znaczenie rozproszonej recenzji błędów. Raymond popularyzuje zasadę nazywaną prawem Linusa, według której przy dostatecznie wielu obserwatorach błędy stają się łatwe do zauważenia. Sens tej tezy nie polega na twierdzeniu, że każda liczna grupa automatycznie rozwiąże każdy problem. Błąd może zostać dostrzeżony tylko wtedy, gdy uczestnicy mają dostęp do kodu, potrafią odtworzyć problem i dysponują kanałem zgłaszania lub poprawiania usterek. Otwarte środowisko zwiększa szansę, że program trafi do ludzi używających go w różnych konfiguracjach i do osób posiadających odmienne kompetencje. Jeden użytkownik zauważy nietypową awarię, inny wskaże jej przyczynę, a kolejny przygotuje poprawkę. To rozdzielenie ról jest ważniejsze niż obraz anonimowego tłumu programistów pracujących nad tym samym fragmentem kodu. Autor opiera argument na doświadczeniach rozwoju Linuxa i Fatmaila, gdzie szybka wymiana zgłoszeń oraz łatek pozwalała wykrywać problemy wcześniej. Jednocześnie ta zasada ma ograniczenia. Duża liczba biernych obserwatorów nie zastąpi kompetentnych recenzentów, a wrażliwe błędy bezpieczeństwa mogą długo pozostać niewidoczne. Dlatego warto rozumieć ją jako argument za przejrzystością, testowaniem i aktywną społecznością, nie jako gwarancję jakości. Najtrwalszy wkład książki polega na pokazaniu, że kontrola jakości może być procesem społecznym. Kod nie jest oceniany wyłącznie przez formalny dział testów, lecz przez ludzi, którzy mają praktyczny interes w jego poprawnym działaniu. Po czwarte, Fatmail jako przykład przywództwa opartego na selekcji wkładu, własny projekt Raimonda, Fatmail, pełni w książce funkcję praktycznego studium modelu bazaru. Autor nie przedstawia siebie jako samotnego twórcy budującego program od podstaw według zamkniętego planu. Ważne jest przejęcie istniejącego rozwiązania, rozpoznanie potrzeb użytkowników i rozbijanie narzędzia dzięki informacjom oraz poprawkom napływającym z zewnątrz. Ten przykład służy mu do zakwestionowania przekonania, że innowacja w oprogramowaniu zawsze zaczyna się od całkowicie nowego projektu. Często kluczową umiejętnością jest dostrzeżenie działającego zalążka, połączenie istniejących elementów i zbudowanie wokół nich współpracy. Rola lidera w tym modelu pozostaje wyraźna. Opiekun projektu definiuje zakres, ocenia jakość propozycji, dba o zgodność zmian oraz publikuje kolejne wersje. Otwartość nie oznacza więc głosowania nad każdym szczegółem ani automatycznego przyjmowania wszystkich łatek. Raimond opisuje przywództwo bardziej jako kuratorstwo niż wydawanie poleceń. Lider obniża koszt uczestnictwa, jasno komunikuje problemy i umożliwia ludziom samodzielne rozwiązywanie zadań. Ta obserwacja jest szczególnie cenna, bo koryguje uproszczony obraz open source jako środowiska bez struktury. Bazar potrzebuje mechanizmów selekcji, zaufania i odpowiedzialności za końcową wersję. Jego przewaga ma wynikać z połączenia rozproszonego odkrywania rozwiązań z wystarczająco spójną redakcją techniczną. Na koniec open source jako zmiana w ekonomii. Reputacji i motywacji twórców, katedra i bazar wykracza poza opis procesu technicznego, ponieważ pyta, dlaczego zdolni ludzie poświęcają czas na rozwój kodu dostępnego dla innych. Raimond zwraca uwagę na motywacje inne niż bezpośrednia sprzedaż licencji. Wśród nich są ciekawość, potrzeba rozwiązania własnego problemu, uznanie w środowisku oraz satysfakcja stworzenia użytecznych narzędzi. W kulturze hakerskiej reputacja może być ważną formą nagrody, ponieważ kompetencje są widoczne w publicznie ocenianym wkładzie. Autor wiąże tę kulturę z szerszą debatą o tym, jak w gospodarce informacyjnej organizować pracę i dzielić się wiedzą. Książka miała znaczenie historyczne również dlatego, że przedstawiała otwarty kod jako praktyczny argument dla firm, a nie wyłącznie jako postulat ideowy. Jej oddziaływanie zbiegło się z rosnącym zainteresowaniem modelem open source i z decyzją Netscape o udostępnieniu kodu przeglądarki, z której rozwinął się projekt Mozilla. Jednocześnie późniejsze doświadczenia pokazują granice optymizmu autora. Wiele kluczowych projektów opiera się na pracy wolontariuszy, a utrzymanie infrastruktury, bezpieczeństwo i długofalowe wsparcie wymagają stabilnego finansowania. Otwartość kodu nie rozwiązuje samoczynnie problemu wynagrodzeń ani wypalenia opiekunów. Wartość książki polega na postawieniu tych pytań wprost. Pokazuje ona, że technologia jest zarazem systemem współpracy, uznania i ekonomicznych kompromisów. Podsumowując, Katedra i Bazar będzie wartościową lekturą dla programistów, opiekunów projektów open source, liderów zespołów technicznych oraz studentów chcących zrozumieć historyczne źródła współczesnej kultury współpracy wokół kodu. Skorzystają też osoby spoza informatyki, które analizują pracę rozproszoną, wspólne tworzenie wiedzy i rolę społeczności w kontroli jakości. Największą praktyczną korzyścią jest nie gotowy zestaw procedur, lecz zestaw pytań, kiedy warto udostępnić niedoskonałą wersję, jak zaprosić użytkowników do testów. Jak odróżnić wartościowy wkład od szumu oraz jak zachować odpowiedzialność za całość projektu. Czytelnik otrzymuje również użyteczne ostrzeżenie, że decentralizacja wymaga aktywnego opiekuna, dobrych kanałów komunikacji i zdolności do selekcji propozycji. To książka wyraźnie osadzona w realiach końca lat 90. dlatego częściej przewidywań gospodarczych i przykładów należy czytać historycznie. Nie zmniejsza to znaczenia głównego eseju. W porównaniu z typowymi podręcznikami zarządzania projektami, które koncentrują się na harmonogramach, rolach i kontroli, Raymond analizuje mechanizm powstawania jakości przez otwartą wymianę informacji. W porównaniu z ogólnymi manifestami wolnego oprogramowania jego tekst jest bardziej operacyjny, bo wiąże ideały przejrzystości z konkretnymi praktykami wydawania, testowania i przyjmowania poprawek. Wyróżnia go także perspektywa uczestnika, który zestawia własne doświadczenia z rozwojem Linuxa. To krótka, wpływowa i nadal dyskusyjna analiza warunków, w których społeczność może stać się realną siłą inżynierską, a nie jedynie grupą obserwatorów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eric S. Raymond, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!